A my pędzimy do czeskiej Pragi, w której jest Tomasz Pernak, mieszkający w Wielkiej Brytanii, tłumacz i publicysta, na wakacjach w stolicy Czech. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Udało się panu zobaczyć tą wielką demonstrację Czechów?
Nie, nie udało się. Byłem dosyć późno wczoraj wieczorem, także obejrzałem wieczorem piękne miasto. Nic z demonstracji Czechów, natomiast tłumy cudzoziemców, głównie Amerykanów, Azjatów, nie wiem, z różnych pewnie krajów. Także politycznie spokojnie, raczej wesoło.
Praga to piękne miasto, a most Karola może kiedyś, miejmy nadzieję, że to nie nastąpi, że nigdy się nie zdarzy żadna katastrofa na moście Karola, ale tam rzeczywiście jest tłoczno, szczególnie w czasie wakacji.
Wszystko się zgadza, panie redaktorze. Tak,
no
jest.
To porozmawiajmy w takim razie o Wielkiej Brytanii. Jak sprawa ciągnącego się tej opery mydlanej pod tytułem Brexit wygląda dzisiaj?
No bardzo, to może nie zaskakujące, że użył pan tego słowa, bo ja też chciałem od niego zacząć. No, opera się rozwija i przechodzi od wątków politycznych po wątki operetkowe i osobiste. Wydarzeniem ostatnim w wyścigu po przywództwo w partii konserwatywnej była sprawa kłótni pomiędzy jednym z pretendentów, głównym pretendentem Borysem Johnsonem, a jego partnerką Carrie Simmons w ich mieszkaniu. Otóż jeden z sąsiadów tych państwa usłyszał, że się kłócą, więc natychmiast wezwał policję, a włączył też natychmiast komórkę, żeby nagrać tę kłótnię. Taśma wyciekła w piątek bodajże lub w sobotę rano do mediów, została opublikowana w Guardianie, no i stała się powodem zmian planów Borysa Johnsona, który przestał się uczestniczyć prawdopodobnie pod wpływem doradców, którzy powiedzieli, żeby sytuacja się uspokoiła. Oczywiście sprawa jest operetkowa. Policja nie stwierdziła żadnego przestępstwa. Obydwoje państwo mieli się dobrze. Natomiast fragmenty tych taśm, które wyciekły, pani Simmons wykrzykiwała w gniewie, że Boris Johnson nigdy w życiu nie pracował, w związku z tym, cóż on ma za pojęcie o życiu. No, takie oskarżenia, które padają na łatwy grunt, na lekki grunt również wśród wyborców partii konserwatywnej, którzy tworzą mały i średni biznes. Jeżeli ma nimi rządzić ktoś, kto nigdy w życiu nie pracował, no to jest to rzeczywiście dosyć duże oskarżenie, ale ciągle operatkowe, nie polityczne. Dalej do gry włączył się Jeremy Hunt, czyli główny kandydat Borysa Johnsona, który natychmiast chciał się spotkać w tej niezręcznej sytuacji, w debacie telewizyjnej, jakkolwiek zorganizowanej szybko, żeby wykorzystać to, ten być może spadek popularności, być może kłopot Borysa Johnsona osobisty. I Boris Johnson odrzucił możliwość debaty, został oskarżony o tchórzostwo. Dzisiaj na nowo się objawił, ruszył do kontrofensywy, powiedział, że nie jest żadnym tchórzem, że jego sprawy prywatne to sprawy prywatne. Jak powiedział nieraz, z sufitu odpadnie trochę tynku, mając na myśli takie powiedzenie, które mówi o tym, że czasami małżeństwa się kłócą. Natomiast on obiecuje wszystkim rozwiązanie wszystkich palących problemów. Również gwarantuje Brexit. Chociaż nie jest już aż tak bardzo pewny siebie co do tego Brexitu, jak jeszcze do niedawna. Jeremy Hunt stawia sprawę inaczej. Mówi, że Brexit, tak, ale on gwarantuje Brexit na dosyć na dobrych warunkach. To znaczy, że będzie to wynegocjowana dobra umowa. Pytanie, jak to jest możliwe, skoro Bruksela twardo twierdzi, że ktokolwiek by nie został szefem rządu w Wielkiej Brytanii, to warunki się nie zmienią. Mówi, że to jest tylko kwestia negocjatora. Jeżeli się wyśle dobrego, to się da. No i najważniejszą sprawą ostatnich dni to jest to, że przyzwyczailiśmy się do tego, że w brytyjskiej polityce są dwie główne siły. Partia Pracy i Partia Konserwatywna. Kiedyś tą taką bipolarną sytuację rozerwała na jakiś moment liberałowie, ale to było dosyć krótko historycznie rzecz biorąc i Lib Dem nam zniknął. Natomiast w sprawie Brexitu i w sprawie tego zamieszania, w sprawie rezygnacji Theresy May, to dosyć dużą wagę odegrała taka partia z północnej Irlandii DUP. która twardo popierała brexiterów na tyle, że nie udało się wynegocjować żadnego porozumienia, w którym granica pomiędzy Republiką Irlandii a Irlandią Północną zostałaby otwarta. O tyle teraz do bitwy włączyli się Szkoci. Szkoci wytknęli Johnsonowi, że tenże kilkanaście już lat temu, kiedy premierem miał zostać John Brown, powiedział, że John Brown to po pierwsze nie ma konsekwencji, a najgorsze jest to, że Szkotem. Dlaczego miałby rządzić Wielką Brytanią? I temu zostało wypomniane i Szkocka Partia Narodowa, SNP, która również jest w Westminsterze, powiedziała, że ona nigdy w życiu nie poprze Borisa Johnsona. Co więcej, tradycyjnie byliby skłonni raczej wejść w sojusz z Partią Pracy. Po to tylko, żeby trzymać, jak to mówią, Borisa Johnsona z dala od możliwości rządzenia. Oczywiście póki co konserwatyści mają większość, więc nie ma to aż takiego wielkiego znaczenia, ale widzimy, jak wielkie kontrowersje budzi Boris Johnson. Słyszałem również taką opinię z dosyć, powiedzmy sobie, nie wpływowego być może źródła, ale dobrze zorganizowanego w polityce, jednego z biznesmenów, z którym ostatnio rozmawiałem, i on mi powiedział, że w partii konserwatywnej mówi się nawet o tym, żeby doprowadzić do rozpadu Wielkiej Brytanii i wyjścia Szkocji z Wielkiej Brytanii, dlatego że tylko w tej sytuacji, pozbywając się posłów SNP z parlamentu brytyjskiego, partia konserwatywna mogłaby odzyskać na trwałe dominującą większość.
A kto i kiedy rozstrzygnie w końcu, kto zostanie liderem partii konserwatywnej, kto zostanie przyszłym premierem Wielkiej Brytanii i kiedy w końcu ktoś w Wielkiej Brytanii podejmie decyzję na temat Brexitu?
Decyzje podejmują członkowie parlamentu, którzy należą do partii konserwatywnej. I odbywa się seria głosowań. Dwa tajne głosowania, które odrzucają po kolei kandydatów. Zostało nam dwóch. Do końca lipca ma zostać wyłoniony kandydat. I w związku z tym sformułowany nowy rząd, który zatwierdzi królowa. Najprawdopodobniej będzie to Boris Johnson, natomiast Jeremy Hunt też ma dosyć duże szanse.
Będziemy dalej obserwować sytuację w Wielkiej Brytanii, tak jak obserwujemy prognozę pogody. Dzisiaj w Warszawie będzie 29 stopni Celsjusza, ale jutro temperatura osiągnie 34 stopnia. Jak temperatura w Pradze? Czy daje się żyć?
No daje się żyć, chociaż jak mówię, no wczoraj wieczorem nie było tak źle, ale na pewno jest bardzo gorąco. Temperatury w środkowej Europie zaczynają przypominać te z południa Europy albo nawet afrykańskie. Ludzie są roznegliżowani. Być może niektórzy cierpią. No jest ciepło.
I dobrze. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Miłych wakacji życzę. Tomasz Pernak, tłumacz i publicysta, był gościem poranka w net. Na zegarze godzina 7:52. Radio Poranku. Siódma 52 przy telefonie Aleksander Rosenfeld, poeta. Dzień dobry panu.
Witam bardzo serdecznie.
Poeta, który opowie pewną historię, która zdarzyła się naprawdę.
Historia liczy 40 lat, ale zacznę od puenty. 14 czerwca o godzinie 16 zgasł w Oslo doktor Jarosław Oczkowski. Był lekarzem medycyny. 40 lat temu nasze losy się splotły w sposób absolutnie niezwykły. Mianowicie, to był mój lekarz, dzisiaj byśmy go nazwali lekarzem rodzinnym. Dowiedziałem się, że siedzi w więzieniu w Koszalinie. Czuję się, że popłynął pontonem w Bałtyk i nasi go złapali na dreńskich wodach. Trzeba sobie uświadomić, czym był 79 rok Polska. On był lekarzem, pojechał na wycieczkę, przedłużył sobie pobyt, nie dali mu paszportu, miał wielokrotne odmowy, a on pojechał w celach zawodowych, zrobił specjalizację w Oslo wtedy z anestezjologii. No i stał się zakładnikiem Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej. W akcie oskarżenia napisali, że prowokacyjnie użył silnika produkcji radzieckiej. Jakim cudem dało mi się mnie wyciągnąć go z tego więzienia, do dzisiaj nie rozumiem. Była taka dobra dusza, dziennikarka, nazywała się Wanda Fankowska. I ona mnie zarekomendowała prokuratorowi generalnemu PRL, panu generałowi Czubińskiemu. Rozmowa była niezwykła. Opowiadam o doktorze Łuczkowskim. Czubiński tak na mnie patrzy i pyta, a jaki pan ma w tym interes? Ja zapomniałem, przed tym siedzę. Taka czerwona płachta siadła na oczy i zawołałem, a gówno to pana obchodzi. W oczach pana generała Czubińskiego zamigotały wesołe iskierki. Poprosił, żebym usiadł w sekretariacie i słyszę, że dzwoni do Koszalina. Woła mnie, tak, prokurator wojewódzki w Koszalinie mówi, że potrzebna będzie kaucja. A ile? On pyta, ile? Wyznacza sumę. Tu jest telefon, proszę zadzwonić do żony pana doktora. Pytam, czy Jarek może wkładać kaucję? Tak, może. Pan Czubiński mówi do mnie, jutro pański przyjaciel będzie wolny. A ja mówię, panie prokuratorze, to nie jest mój przyjaciel, to jest mój lekarz. W każdym razie proszę zawsze na mnie liczyć. I tak byśmy się z panem Czubińskim pożegnali. Po dwóch dniach pukanie do drzwi w moim mieszkaniu w Lublinie. Łuczkowski stoi w drzwiach i mówi tak. Panie, kto pan jest, panie? A ja mówię, ja jestem pańskim pacjentem, panie doktorze. Ta przyjaźń trwała 40 lat. Wyobraźcie sobie, że 30 parę lat temu zobaczyłem w Oslo u Jarka w mieszkaniu gazety, w których widać na zdjęciach, jak z samochodu ambasadora tutaj w Warszawie wysiada żona i córki z bagażnika tego auta. Jarek Łuczkowski był człowiekiem niezwykłym. Był prawdziwym Polakiem. Ukochał tą ojczyznę i chciał bardzo, aby była ona wolna. Postanowiłem dzisiaj o tym opowiedzieć, bo takich ludzi właściwie nie ma. Chciałbym uświadomić stratę, którą ponieśliśmy. Polska medycyna, moja ojczyzna. Polska przez nieobecność doktora Jarosława Łuczkowskiego. Wieczną potrzebę dać radę podać pan.
Bardzo serdecznie dziękuję. Wspomnienie Aleksandra Rosenfelda, poety prosto z Katowic. Na zegarze godzina 7:57. Słuchają państwo Poranka Wnet. I w Poranku Wnet zameldowała się Republika Latina, Zbigniew Dąbrowski, i zajrzymy do tego, co słychać w Wenezueli, bo dawno tego w Poranku Wnet nie robiliśmy.
Dzień dobry, buenos dias. No, czy tak dawno, to nie wiem, ale czas jakiś już minął. W Wenezueli trochę się działo ostatnimi czasy. Przede wszystkim najważniejszym takim wydarzeniem ubiegłego tygodnia, o którym dosyć głośno było i które na pewno będzie miało swoje konsekwencje w ciągu kolejnych kilku, przynajmniej kilku dni, jeżeli nie tygodni, była wizyta najwyższego komisarza do spraw... praw człowieka, wiem jak po hiszpańsku jest, ale zapomniałem po polsku, pani Michelle Bachelet właśnie w Wenezueli. To były spotkania przede wszystkim z dwoma stronami, oczywiście z reżimem Nicolasa Maduro i z troszkę mniejsze spotkania, troszkę rzadsze spotkania również z opozycją wenezuelską. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tej chwili tak naprawdę mamy szereg komentarzy. Nie padła jeszcze ostateczna deklaracja, natomiast już bardzo dużo osób, bardzo wielu komentatorów jest bardzo niezadowolonych z tej wizyty. Dlaczego? Pani Michel Bachelet jest osobą, która ma za sobą całkiem spore doświadczenie polityczne. Przypomnę tylko, że pani Michel Bachelet była w zasadzie dwukrotną prezydent Chile z ramienia lewicy chilijskiej. To od razu powiem tak, że lewica chilijska, a lewica, czy powiedzmy socjaliści chilijscy, a socjaliści wenezuelscy, to są dwa różne światy, w związku z tym nie można ich porównywać do siebie. I z drugiej strony też bardzo ważny jest kontekst, takie tło historyczno-rodzinne pani Michel Bachelet, mianowicie jej ojciec był torturowany za czasów dyktatury generała Augusto Pinocheta. W związku z tym też wiele osób uważało, że tutaj, kiedy Michel Bachelet przybędzie do Wenezueli, no zajmie się przede wszystkim sprawą właśnie nie tylko czy uznania kogo jako prezydenta kraju, ale również sprawą więźniów politycznych, również sprawą łamania praw człowieka, co jak wiemy w Wenezueli jest sprawą, myślę, dnia codziennego. I to, co trzeba też powiedzieć, mianowicie z jednej strony Michel Bachelet miała ograniczone pole manewru. Dlaczego? Dlatego, że Organizacja Narodów Zjednoczonych oficjalnie nadal uznaje za prezydenta, za głowę państwa Wenezueli uznaje Nicolasa Maduro. I to się pewnie nie zmieni z wiadomych powodów, chociażby do zmiany potrzebne jest jednoznaczne stanowisko Rady Bezpieczeństwa. Jak wiemy, w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych dwa ważne głosy mają Rosja i Chiny, które po prostu nie chcą uznawać Juana Guaido za prawowitego prezydenta Wenezueli. Z drugiej strony też mówi się, że Michel Bachelet, która przybyła do Wenezueli, przede wszystkim wzmocniła, jak gdyby uprawomocniła reżim Nicolasa Maduro, bo rzeczywiście główne rozmowy były prowadzone z osobami, które reprezentują ten reżim. Chociaż tak jak wspomniałem, z Juanem Guaido Michel Bachelet również się spotkała i również zapowiedziała wszczęcie postępowania w sprawie więźniów politycznych, których w Wenezueli są co najmniej setki. I również przede wszystkim więźniów politycznych z ramienia opozycji. Jak wiemy, wielu przedstawicieli, nazwijmy to, tego prawowitego parlamentu wenezuelskiego, czyli Asamblea Nacional, czyli Zgromadzenie Narodowego w języku polskim, zostało aresztowanych lub zmuszonych do opuszczenia kraju, lub po prostu zmuszonych gdzieś do ukrywania się. Co będzie? Zobaczymy. 5 lipca Michel Bachelet ma wygłosić specjalne orędzie z ramienia Narodów Zjednoczonych i wówczas ma po prostu podsumować swoją wizytę. 5 lipca, przypomnę, jest datą bardzo szczególną dla Wenezuelczyków, bo to jest Dzień Niepodległości w Wenezueli i jest to tak naprawdę dzień ważny w zasadzie dla wszystkich Wenezuelczyków, niezależnie od tego, czy popierają reżim, czy popierają opozycję, czy mieszkają w Wenezueli, czy mieszkają poza Wenezuelą. Zobaczymy, co będzie. No póki co, tak jak mówię, te komentarze są bardzo nieprzychylne, ale zobaczymy, co powie jeszcze Michel Bachelet. Jeżeli chodzi o Wenezuelę i Wenezuelczyków, mamy oczywiście do czynienia z coraz większymi prześladowaniami. Również to, co trzeba powiedzieć, że aresztowaniom podlegają również i wojskowi. Nawet oficerowie, nawet generałowie zostali w ciągu, nie pamiętam, to było jakoś 2-3 dni temu, został aresztowany bodajże jeden kapitan i jeden generał, ale tych wojskowych jest już co najmniej 4. Jak widać, terror reżimu Nicolasa Maduro również zaczyna, że tak powiem, zaprowadzać swoje macki w dotychczasowo wiernemu mu wojsku. Zresztą Nicolas Maduro powiedział ostatnio, że wojsko będzie rosło w siłę, że do 2021 roku wojsko, armia wenezuelska, czy w ogóle siły zbrojne Wenezueli osiągną liczbę 4 milionów żołnierzy. No zobaczymy, czy rzeczywiście tych wszystkich żołnierzy uda się zebrać.
4 miliony to będzie potężna armia, która będzie gotowa do podbijania świata, o ile będzie miała zarówno paliwo, jak i armaty.
Jak będzie miała w ogóle żołnierzy, bo niedługo okaże się, że Wenezuelczyków nie ma. Wenezuelczycy cały czas emigrują. Mają problemy z emigracją, no bo oczywiście Kolumbia czy Wenezuela, czy Brazylia przyjmują uchodźców, natomiast czy emigrantów, natomiast na przykład Peru, jak już wspominałem, każe osobom, które chcą emigrować do Peru, każe występować o wizy, co nie jest bynajmniej wcale takie łatwe. Zresztą Wenezuelczycy zaczynają myśleć już o emigracji do Unii Europejskiej. Unia Europejska powiedziała, że emigranci europejscy, Wenezuelczycy, którzy będą występowali o azyl, będą mieli łatwiejszą ścieżkę dostania się na nasz kontynent.
A Maduro Guaido?
Guaido.
Mieszkają w Caracas? Obaj?
Tak, obydwaj mieszkają w Caracas, z tym, że jeden teoretycznie mieszka w Pałacu Prezydenckim, czyli Maduro, a tak naprawdę gdzie mieszka, tego nie wiadomo. Guaido też mieszka w jakiejś swojej siedzibie, też do końca nie wiadomo, no bo to też ze względu, przede wszystkim ze względu bezpieczeństwa. Co jeszcze można powiedzieć, nie wiem ile jeszcze mamy czasu, żeby dodać coś. Taka najnowsza wiadomość jest znowu, jeżeli wejdziemy w geopolitykę, ponieważ Stany Zjednoczone powiedziały po raz kolejny, że jedyną możliwością zdjęcia sankcji gospodarczych z Wenezueli są przemiany demokratyczne w tym kraju. Jeżeli zostanie wybrany demokratyczny rząd, niezależnie od tego, kogo będzie reprezentował, te sankcje zostaną zdjęte. Natomiast to musi być wybrany po prostu oczywiście metodami demokratycznymi, które póki co są dosyć trudne do wprowadzenia. Z kolei Rosjanie nic nie mówią, ale wysłali kolejny samolot do Wenezueli. Podobno wylądował wczorajszego wieczora na lotnisku Maiquetía w Caracas. Kolejny samolot. Nie wiadomo z kim, nie wiadomo w jakim celu, no ale jak wiemy, rosyjskie samoloty lądują na całym świecie. I może jeszcze na koniec smaczek bym dodał. Smaczek, który jest już nie związany z Wenezuelą, ale związany jest z Brazylią. Tutaj zrobię takie odwołanie do Polski 2007 roku. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, była taka pani, która się nazywała Ewa Sowińska, która wówczas była rzecznikiem praw dziecka, która w wywiadzie dla Tygodnika Wprost powiedziała, że Teletubisie mają zły wpływ na dzieci, bo promują homoseksualizm. Muszę powiedzieć, że pamiętam, że tamta opinia spotkała się z szerokim echem na całym świecie. Ludzie się dziwili troszkę, nawet moi klienci z Hiszpanii, pamiętam, ówcześni klienci z Hiszpanii. Byli bardzo, jakby to powiedzieć, zaskoczeni taką opinią. Już nie powiem, że się w głowę troszkę pukali. Natomiast muszę powiedzieć, że pani Ewa Sowińska ma poważną konkurencję, nie w Wenezueli, ale w sąsiedniej Brazylii. Pani, która się nazywa Damaris Alves, która jest obecnie ministrem Jaira Bolsonaro do spraw kobiet, rodziny i praw człowieka, miała się wypowiedzieć, nie wiem, czy Państwo kojarzycie taką kreskówkę Disneya Frozen, że główna bohaterka tej kreskówki, Elsa, jest lesbijką. Dlaczego? Otóż dlatego, że ta historia nie zakończyła się tym, że Elsa spotkała jakiegoś księcia, tudzież króla i wyszła za niego za mąż i żyli długo i szczęśliwie, ale że w ogóle, że nie miała żadnego romansu, tylko że, tak powiem, wybiła się na niezależność. No tutaj oczywiście jest to, powiedzmy, taki ukłon w stronę feminizmu. I w dodatku jeszcze to, co ciekawe, że ta bajka ma bardzo zły wpływ na dziewczynki, bo również uczy je bycia lesbijkami. Na pocieszenie powiem tylko Państwu tyle, że pani Damaris Alves jest również członkinią jednego z ewangelickich kościołów w Brazylii, takich bardzo mocno radykalnych. Nie pamiętam nazwy tego kościoła i tę swoją opinię powiedziała już rok temu. Tak naprawdę dopiero teraz niedawno znalazło się to nagranie, także nie powiedziała tego jako minister do spraw kobiet. kobiet, rodziny i praw człowieka. Natomiast to jest taki myślę, taka ciekawostka dla naszych słuchaczy. Troszkę inna, żeby nie mówić tylko o tym,
A co ja się myślałem, że na zakończenie powiesz o tym, czym żyje Ameryka Południowa, a żyje przecież mistrzostwami.
Oczywiście żyje mistrzostwami. Kolumbia przede wszystkim bardzo się cieszy, bo już jest jednym z ważnych kandydatów do finału. Także na pewno żyje oczywiście, chociaż no tak naprawdę powiedzmy sobie szczerze, w Ameryce Łacińskiej jest tyle rozmaitych spraw i problemów, że futbol jest zaledwie jednym z nich.
Zbigniew Dąbrowski, Republika Latina, był gościem przeglądu prasy. Jeszcze jedna informacja. Z ostatniej chwili CBA zatrzymało 9 osób w związku z podejrzeniem oszustwa na 1 000 000 000 złotych na szkodę polskich kolei państwowych. Informacja z ostatniej chwili. Na zegarze godzina 8:13.